Niniejsze poselstwo jest szczególne. Mam nadzieję, że podczas całego spotkania będziemy ćwiczyć ducha i się modlić. To słowo jest prawdziwą szczepionką. Wszyscy musimy o tym usłyszeć. Modlę się, by ta szczepionka naprawdę nami wstrząsnęła i byśmy zachowani zostali w Jego odzyskiwaniu aż do Jego powrotu. Zacznę w taki oto sposób. Ze 22 lata temu, no może 23, spora grupka starszych pojechała na Tajwan na 40-dniowe szkolenie dla starszych. Brat Lee poprosił Minoru i mnie, byśmy pomogli w pewnym przedsięwzięciu. Nie spodziewałem się, że o to może poprosić. Miałem tam być 40 dni. Moja żona wówczas spodziewała się czwartego dziecka. Miałem tam być zatem 40 dni i potem wrócić na czas do domu, kiedy miało się narodzić nasze czwarte dziecko. Gdy okres 40-dniowy już dobiegał końca, moja żona wysłała do mnie wiadomość, że potrzebuje pomocy. Minoru powiedział mi, żebym udał się z tym do brata Lee. Wiecie, jak to jest, gdy termin się zbliża. Dochodzę do sedna. Poszliśmy zatem do biura brata Lee i powiedziałem mu: bracie Lee, muszę ci powiedzieć, że moja żona ma rodzić. O, on na to. Podeszliśmy do kalendarza i pokazałem mu, kiedy jest termin. Odparł: nie martw się, Ed, uporamy się ze wszystkim do tego czasu. Gdy wyszliśmy z biura Minoru, rzekł do mnie: Ed, nie uda się nam zakończyć do tego czasu. O, Panie Jezu, i co ja teraz pocznę? Wzywałem Pana. Tak bardzo potrzebowałem, by mnie ktoś pasł. Minoru zabrał mnie wtedy do restauracji na pierogi. Wcześniej nigdy nie byłem w takiej restauracji. W Ameryce nie ma czegoś takiego. Na Tajwanie natomiast są restauracje, pierogarnie, gdzie serwuje się wyłącznie pierogi, najprzeróżniejsze. Nauczyłem się posługiwać pałeczkami. Minoru pokazał mi, jak się nimi je pierogi. Na każdym stole wystawiony był czosnek, także ocet i sos sojowy. Po co o tym wszystkim mówię? Opowiadam, gdyż chcę, by nikt z nas nie spał. O co mi tu chodzi? Brat Lee przyrównał prawdy najwyższego szczytu do pierogów. Powiedział, że potrzebny nam jest również czosnek i ocet, które zabiją zarazki i poprawią smak pierogów. Będą one wtedy o wiele lepiej smakować. Tego typu mamy teraz społeczność. Wygłoszę poselstwo, w którym podam wam dużo czosnku i octu. Inne poselstwa to pierogi. To poselstwo to czosnek i ocet. Zabije ono w nas zarazki i sprawi, że wszystko na temat Chrystusa stanie się smaczne w najwyższym stopniu. Chciałbym teraz przeczytać kilka wersetów. Posłuchajcie ich uważnie. Wersety te mówią o Ezechiaszu. W Księdze Izajasza 38:1-8 czytamy: w owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak: Ach, Jahwe, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Jahwe skierował do Izajasza słowo tej treści: Idź, by oznajmić Ezechiaszowi, tak mówi Jahwe, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla syryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Niech Ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł. Oto ja cofnę cień o 10 stopni, po których słońce już zeszło, na zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Pan dokonał cudu i uzdrowił Ezechiasza. Zajął się też najazdem Asyryjczyków. Sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni. To wielki cud. Ezechiasz zatem doznał wielkich cudów. Przechodzimy teraz do rozdziału 39. Ezechiaszowi dodane zostało 15 lat życia. W tym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał listy i dary do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był rad posłom i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, całą też swoją zbrojownię oraz wszystko, co znajdowało się w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i we wszystkich swoich włościach. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go: co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł: z dalekiego kraju przybyli do mnie, z Babilonu. Znowu zapytał: co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz: widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: posłuchaj słowa Jahwe zastępów. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi przodkowie, aż do dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Jahwe. A z synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, z tych, którym dasz życie, wybierze się dworzan do pałacu króla babilońskiego. To nie brzmi jak dobra nowina. Co na to Ezechiasz odpowiedział? Ezechiasz rzekł do Izajasza: pomyślne jest słowo Jahwe, któreś wygłosił. Myślał bowiem: będzie spokój i bezpieczeństwo, przynajmniej za mego życia. Tak brzmiała odpowiedź Ezechiasza. Była ona bardzo egoistyczna. Powiem o tym jeszcze. Bardzo chciałem przeczytać wam te wersety. Przechodzimy teraz do drugiej księgi Kronik, rozdziału 32, od wersetu 24 do 26 i werset 31. To relacja o tym samym, lecz coś innego ukazuje. Pozwala nam wejrzeć w Ezechiasza. Drugie księdze Kronik 32, 24 do 26 i 31. Czytamy: w tych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie, modlił się do Jahwe, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Posłuchajcie teraz tego. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą. I dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca, on i mieszkańcy Jerozolimy, i nie spadł na nich gniew Jahwe w dniach Ezechiasza. I werset 31. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich, wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudzie, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. W pełni zamiary jego serca. Te słowa brzmią bardzo otrzeźwiająco. Gdy czytałem te słowa, nie mogłem się oprzeć pewnej myśli. Zanim o tym powiem, najpierw przeczytam punkt rzymski pierwszy i punkt A. Pierwsze 35 rozdziałów Księgi Izajasza traktuje o karceniu przez Boga w miłości Jego umiłowanego Izraela i Jego sprawiedliwym sądzie nad narodami, w rezultacie czego Jego wybrani powracają do Niego. Stworzenie zostaje przywrócone i wprowadzony zostaje wszechzawierający Chrystus. Na tym etapie Bóg zwalnia wszystkich i wszystko i nastaje Chrystus, jedyny, który się nadaje. Księga Izajasza, rozdziały 36-39, podaje przykład Ezechiasza, króla Judy. Pokazuje, jak ktoś taki jak Ezechiasz, wyznaczony na króla w Bożym Królestwie, pobożny, kto się modli i otrzymuje cudowne odpowiedzi od Boga, w ostatecznym rozrachunku nie odnosi sukcesu, lecz doznaje niepowodzenia, bo chce przypisać sobie chwałę i odnieść korzyść. Bóg również i jego zwalnia. Bóg jego zwolnił. Posłuchajcie, Bóg zwolnił Ezechiasza. W typologii Bóg zwolnił go, lecz nie zastąpił Chrystusem. Bóg zwolnił go, wyrzucił, lecz nie zastąpił Chrystusem. Chrystus w nim nie żył. Nie żył też z nim. Nie żył przez niego. Nie żył dzięki niemu. Ezechiasz przebywał wyłącznie w sobie samym. Dbał o własną korzyść. Przypisywał sobie chwałę. Bóg go zwolnił, by już nie był w Bożym poruszaniu i przestał być królem Judei. To bardzo poważna sprawa. Przebywał on w sobie samym. Świadczy o tym odpowiedź, jakiej udzielił. Rzekł, że za jego dni będzie pokój i prawda. Jego myśl nie kierowała się na Boże Królestwo. Rzekł, że słowo Jahwe, które zostało powiedziane, było dobre. Nie myślał on w ogóle o swoich dzieciach. Nie myślał też o Bożym Królestwie. Rzekł, że za jego dni będzie pokój i prawda. Nieważne, co będzie w przyszłości. Jeśli tylko pokój i prawda będzie za jego dni, to go zadowoli. I nieważne, co będzie z dziećmi. Interesowała go jedynie własna korzyść. Mówię to do siebie i do nas wszystkich. Nie myślmy, że nam nie może przytrafić się to, co Ezechiaszowi. Nie myślmy tak. Nie myślmy tak. To słowo mnie nie dotyczy. Ja nigdy takim się nie stanę. To obraz naszego upadłego, podłego ja, z którym codziennie trzeba się rozprawiać. Możemy szukać Pana, szukać Go w Jego odzyskiwaniu. W 80% jednak możemy Go szukać z pobudek egoistycznych. Nasze poszukiwanie może być podyktowane własną korzyścią, dbaniem o własny interes. Trzeba nas z tego czyścić. Szukamy Pana, lecz 80% tego podyktowane jest naszymi osobistymi korzyściami. Naszym własnym interesem służy nam samym. Trzeba nas od tego wybawić. Chcemy szukać Pana ze względu na Jego ekonomię, Jego interesy, Jego korzyści i Jego upodobanie, Jego zamysł i Jego ekonomię, czyli wbudowanie się w nas i uzyskanie dzięki temu zbiorowego wyrazu na tej ziemi ciała Chrystusa, którego zwieńczeniem jest Nowa Jeruzalem. Mówimy tu o tym, jak trzeba się uporać z naszym ja. Podkreślaliśmy to na środowych spotkaniach posługi. Krótko to przypomnę. Ja to dusza, która ogłasza swoją niezależność od Boga. To upadła dusza, która ogłasza swoją niezależność od Boga. Ta upadła dusza zawsze chce przypisać sobie chwałę, czyli chce się wyrazić. Nasze ja zawsze chce się wyrazić. Chwała to wyraz Boga. Wyraz własnego ja zastępuje wyraz Boga. To poważna sprawa. Bóg zamyślił w wieczności, że uzyska zbiorowy wyraz siebie. Jednakże dusza, upadła dusza, ja, ogłasza niezależność od Boga i zawsze chce się okryć chwałą. Chce się wyrazić. Odrzućmy zatem własne ja i zaprzyjmy się go. Ćwiczmy ducha i odrzućmy ja, zaprzyjmy się go. Żyjmy przez inne życie, przez życie, które jest w naszym duchu. Czytałem już punkt A. Mamy tu przykład Ezechiasza. Chce on przypisać sobie chwałę. Interesuje go własna korzyść. Bóg go zwalnia. Przeciwieństwem tego typu osoby, powiemy o tym na kolejnym szkoleniu, jest werset 40-31. To kimś takim powinniśmy być. W wersecie tym czytamy: ale którzy oczekują Jahwe, nabywają nowej siły. To kimś takim chcemy być. Nie kimś, kto chce tylko sobie przypisywać chwałę i dba o własny interes. Chcemy oczekiwać Jahwe, nabywać nowej siły, wzbijać się jak korły na skrzydłach, biec, a się nie męczyć, iść, a nie ustawać. Posłudze przeczytamy, że oczekiwać Jahwe to położyć kres sobie. Co to znaczy położyć kres sobie? To powstrzymać siebie w codziennym życiu, powstrzymać swoje działania i poczynania. Powtórzę, położyć nam kres to powstrzymać nas w codziennym życiu, powstrzymać nasze działania i poczynania, a przyjąć Boga w Chrystusie jako nasze życie, osobę i zastępstwo. Czyż nie jest to wspaniałe? Czy chcecie być kimś takim? Wszyscy chcemy być kimś takim, powstrzymać siebie w codziennym życiu, powstrzymać swoje działania i poczynania, a przyjąć Boga w Chrystusie jako nasze życie, osobę i zastępstwo. Gdy tak uczynimy, będziemy orłami, wznosić się będziemy na niebiosach, wysoko ponad ziemią. Ezechiasz to przykład kogoś w starym stworzeniu. Zaś werset 40-31 w Księdze Izajasza ukazuje nam kogoś, kto jest odrodzony i przeobrażony w nowym stworzeniu. To kimś takim chcemy być. W punkcie A czytamy, że Ezechiasz był wyznaczony na króla w Bożym Królestwie. Był pobożny, modlił się i otrzymał cudowne odpowiedzi od Boga. W ostatecznym rozrachunku nie odniósł sukcesu, lecz doznał niepowodzenia, bo chciał przypisać sobie chwałę i odnieść korzyść. Trochę dłużej chciałbym się nad tym zatrzymać. Drugi list do Tymoteusza 3:5 mówi o upadku w Kościele. Upadku, który może wydarzyć się w Kościele. O zewnętrznej pozie pobożności i zaparciu się jej mocy. Możemy mieć zewnętrzną pozę pobożności, lecz zapierać się jej mocy, czyli jest to jedynie zewnętrzny pozór pobożności. Brak jest zasadniczej, rzeczywistej pobożności, zasadniczej rzeczywistości żywego Boga, poszukiwania Boga, kochania Go, ukonstytuowania Nim, prawdziwego i żywego wyrażania Go. Tacy mają zewnętrzną pozę pobożności, zapierają się jednakże jej mocy. Moc to prawdziwa i praktyczna cnota, która wywiera żywy wpływ. Wynikiem tego jest wyrażanie Boga, a nie własnego ja. Wersety od 2 do 5 z 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza pokazują, że o zbawieniu od przypisywania sobie chwały i dążenia do odnoszenia własnej korzyści decyduje to, jak i co kochamy. Mamy wspaniałe przypisy do tego listu, do wersetów 3:2 do 4. Często sięgam do tych przypisów. Jak i co kochamy? Gdy ktoś coś kocha, całe jego serce, cała istota jest tym pochłonięta i zajęta. Tym jest wypełniony. W wersetach tych 3:2 do 5 wyróżnia się co najmniej 4 rodzaje tych, co miłują różne rzeczy. Jest więcej, lecz ja chcę odnieść się tylko do 4. Pierwszy rodzaj to miłujący siebie samych. Czy chcecie miłować siebie? Inni to miłujący pieniądze. Nie chcemy miłować pieniędzy. Miłujący rozkosze. Nie chcemy miłować rozkoszy. Lub też miłujący Boga. Jesteśmy tu teraz, na tym szkoleniu. Powierzmy Mu siebie i powiedzmy: Panie Jezu, powierzam Ci siebie, spraw, bym miłował Boga. Zamiast miłować siebie samych, miłujmy Chrystusa jako naszą osobę. On powinien być naszą osobą, a nie my sami. Potrzebujemy Chrystusa, który jest Bogiem. On powinien być naszą osobą. W pierwszym liście do Koryntian 2:9 czytamy: to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W wersecie 16:22 natomiast: jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Czyli jeśli nie miłujemy Pana, przydzielone jest nam przekleństwo. Jeśli jednak miłujemy Go, ubłogosławieni jesteśmy tym wszystkim, czym On jest. Święci, powierzmy siebie i bądźmy ludźmi: Panie Jezu, kocham Cię. Mówmy: Panie Jezu, kocham Cię, jak tylko rano się obudzimy. A przynajmniej niech to będą prawie że pierwsze słowa, które wypowiadamy. Zawsze mówię, że gdy wstajemy rano i oglądamy się w lustrze i gdy nie za dobrze wyglądamy, powiedzmy jedynie: Panie Jezu, nadal Cię kocham. Miłujmy Pana, nie miłujmy pieniędzy. Chrystus jest naszym bogactwem. Posiadamy niezgłębione bogactwa Chrystusa, o których mówi list do Efezjan 3:8. Paweł w 2 liście do Koryntian 6:10 mówi o paradoksie życia chrześcijańskiego. Jakby ubodzy, a jednak ubogacający wielu. Paweł nie miał bogactw materialnych, a szedł wszędzie, na całą ziemię, całą na ów czas i co? Ubogacał innych. Czy możecie to sobie wyobrazić? Cóż za zawód? Gdy idziemy, co powiemy o wykonywanym zawodzie? Oto tu jestem, by Cię ubogacić. To zoo życia Kościoła, przywrócenia życia. Raduję się niezgłębionymi bogactwami Chrystusa. Jestem ubogi materialnie, lecz bogaty Chrystusem. Jestem tu, by udzielać Wam tych bogactw i ubogacać Chrystusem. To znaczy miłować Chrystusa, który jest niezgłębienie bogaty. Zamiast miłować rozkosze, miłujmy Chrystusa, który jest naszą radością, przyjemnością. W 1 liście do Koryntian 1:9 czytamy: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Społeczność tu to wspólne uczestnictwo. Może też oznaczać radowanie się. Bóg powołał nas do radowania się Jego Synem Jezusem Chrystusem. Czy radujecie się Panem na tym szkoleniu? Szczególnie, gdy zbieramy się razem, tak bardzo radujemy się Panem. Możemy śpiewać w domu, w miejscu tym szczęśliwy czuję się, łaska Twa nawozi, ogród ten. W tym miejscu, gdy śpiewamy, jest zupełnie inaczej. Miejscu tym szczęśliwy czuję się, łaska Twa nawozi, ogród ten. Nie ma w świecie nic lepszego, nic żywota drzewa jeść. Żywą wodą gaszę tu pragnienie swe. Bardzo dobrze. Coś o pierogach bym tu dodał. Dobrze. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju Bóg umieścił człowieka w ogrodzie o nazwie Eden, co znaczy rozkosz, przyjemność, czyli że Bóg chce być dla człowieka rozkoszą, przyjemnością. Nie powinniśmy miłować światowych rozkoszy, przyjemności. Co jest lepsze od Boga, który jest naszą przyjemnością? Nic. W Psalmie 36:8 czytamy: poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Słowo rozkosze to liczba mnoga od słowa Eden. Poisz ich potokiem Twoich Edenów, Twoich rozkoszy. To właśnie On chce uczynić. Nie powinniśmy miłować pieniędzy. Zawsze porusza mnie Ewangelia Łukasza 12:15-21. Przeczytam to wam. Ezechiasz, trochę później o tym przeczytamy, pokazał im wszelkie swoje skarby. Był tak pochłonięty miłowaniem pieniędzy, siebie samego i rozkoszy. Jak widzimy, ja obejmuję to wszystko. Powiedział do nich: spójrzcie na te skarby, które mam. Gdy przyjdziecie do mego domu, jedyne co powiem to: spójrzcie na studium życia, jakie mam. Mam też inne rzeczy. One nie są, no wiecie. Posłuchajcie tego fragmentu. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzekł: tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra i powiem do duszy mojej: duszo, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. W przypisie do tych wersetów czytamy, bardzo mi się to podoba: jakże to drogocenne być bogatym przed Bogiem, wykrzyknik. Postawiony jest tu wymóg: nie gromadzić skarbów dla siebie. Dobrze. W drugim liście do Tymoteusza jest powiedziane, że miłowali oni siebie samych, pieniądze, rozkosze, jak też, że zaślepiała ich pycha. Taki był Ezechiasz. Najpierw mu się powiodło, a następnie pycha go oślepiła. Przeczytam teraz fragment z książki na temat tego, jak być współpracownikiem i starszym oraz jak wypełniać swoje obowiązki. Fragmenty te pochodzą ze strony 62 i dalszych. Wystrzegać się ambicji, to po pierwsze. Wystrzegać się ambicji, wystrzegać się dumy. Tego mamy się wystrzegać. Ambicji, dumy. Zawsze tego musimy się wystrzegać. Jak wypełniać obowiązki współpracownika i starszego? Współpracownicy starsi są dla nas wzorem, zatem my również te obowiązki musimy wypełniać, być czystego serca, mieć serce oczyszczone z wszelkiej formy zdradliwej ambicji czy intencji, zamiarów, motywów i poczynań w pańskim odzyskiwaniu. Bazując na moich obserwacjach od ponad 60 lat, wiem, kiedy słowa innych są zdradliwe. Niektórzy bracia, którzy są użyteczni w Kościele, są pokorni na zewnątrz, lecz w sercu są wyniośli. To zdradliwa ambicja, lisek, który powstrzymuje ich od pójścia dalej. Pan nie udzieli komuś takiemu niczego innego, gdyż im więcej on otrzyma, stanie się jeszcze bardziej wyniosły. Jedynie ci, którzy są pokorni, a nie ambitni, będą użyteczni dla Pana i otrzymają od Niego dary i powierzy On im swoją posługę. Nie zapomnę modlitwy, o jakiej brat Lee mówił nam, byśmy się modlili. Wyratuj mnie od ambicji stania się kimś w Twoim odzyskiwaniu. Zachęcam Was, módlcie się tak. Modlitwa ta nas zachowa. A następnie powiedział, nigdy nie polujcie na pierwsze miejsce w żadnym dziele dla Pana. Nigdy nie polujmy na pierwsze miejsce w żadnym dziele dla Pana. W Kościele czasem trzeba powierzyć innym pewne odpowiedzialności. Ci, którym tego nie powierzono, mogą nie okazywać na zewnątrz niczego. Wydawać by się mogło, że nie zależy im na tym. Nie dadzą tego po sobie poznać. Nie da się tego wyczuć w ich głosie ani zachowaniu. Jednakże wewnątrz będą przygnębieni i niezadowoleni. To pozornie niewinna ambicja i rywalizacja z innymi o to, kto będzie pierwszy. I po trzecie, będąc współpracownikiem, nigdy nie stawiaj siebie ponad starszymi. Nie wyznaczaj też starszych. Dochodzimy teraz do dumy. Duma to cecha naszej upadłej natury od urodzenia. To po pierwsze. Po drugie, Pan nie ufał nawet Pawłowi, że ten nie będzie się wynosił. Dlatego dopuścił, że miał on cierń w swoim ciele od szatana. To po drugie. Po trzecie zaś, osoba nowo nawrócona nie powinna być nadzorcą, bo duma ją zaślepi i spadnie na nią sąd przygotowany dla diabła. Po czwarte, posłuchajcie tego. Pamiętajcie, że pokora zawsze zbawia nas od wszelkiego wypaczenia i sprowadza Bożą łaskę. Gdy stajemy się dumni, przynosi to szkodę naszej rodzinie. Gdy stajemy się dumni, przynosi to szkodę naszemu życiu małżeńskiemu, naszej pracy zawodowej. Pamiętajmy, że pokora zawsze zbawia nas od wszelkiego wypaczenia i sprowadza Bożą łaskę. Bóg sprzeciwia się dumnym, a obdarza łaską pokornych. Jeśli jesteśmy pokorni, przychodzi łaska. Jeśli jesteśmy dumni, łaska odchodzi. Powstrzymaliśmy łaskę. Podoba mi się piąta sprawa. Duma czyni z nas największego głupca. Nie chcemy być takim głupcem. Módlmy się zatem, Panie, zbaw mnie od dumy. Rywalizacja w Pańskim dziele to znak nie tylko ambicji, lecz również dumy. W świecie współzawodnictwo równa się postępowi. W Pańskim dziele jednakże nie ma mowy o współzawodnictwie. Ono zabija. Nigdy nie rywalizujmy z innymi, ani nie konkurujmy. Jeśli w Kościele, w którym służymy, widoczny jest przyrost, to tylko dzięki Pańskiemu miłosierdziu. Największą przyjemność mam wtedy, gdy w modlitwie chwalę Pana za Jego obfite miłosierdzie. I dalej, jest kilka osób tam, gdzie jestem, może z tego powodu będę dumny przed Panem, dlatego potrzebuję Jego miłosierdzia. Pamiętajmy zawsze o Jego miłosierdziu i błogosławieństwie. Brat mi powiedział, że nie powinniśmy obawiać się popełniania błędów, tylko utraty Pańskiego błogosławieństwa. Jeśli tylko mamy Pańskie błogosławieństwo, to chociaż popełniliśmy błąd, nadal jesteśmy błogosławieni. Po siódme, gdy dbamy o własne poważanie, a z lekceważeniem odnosimy się do pozycji innych, to znak zdradliwej dumy.
Okay, I'll just say that much on that one. Eight.
Po ósme, mówienie o swoich zdolnościach, powodzeniu, doskonałości i cnotach to bezmyślna postać dumy. Dziewiąte, myśleć o sobie więcej niż powinniśmy to inna postać dumy. To list do Rzymian 12:3. Dziesiąte, Chrystus w swoim człowieczeństwie uniżył się i umył uczniom stopy. Był dobrym przykładem tego, jak uniżyć się, a jednocześnie uniknąć dumy. 11. Sprzeczać się o to, kto stoi wyżej, to paskudna postać dumy. Widzimy to na przykładzie uczniów w Ewangelii Marka 9:34. 12. Chcieć być wielkim, a nie sługą, chcieć też być pierwszym, a nie sługą, to znak dumy. 13. Panować nad członkami Kościoła, których pasiemy, to wyraźny znak mówiący o dumie. Mamy też przykład Pawła. Głosił on wierzącym Chrystusa Pana, ale też siebie jako ich sługę przez wzgląd na Pana. 15. Odzyskać brata, którego urażono, przejawiając łagodność. Prawdziwy wyraz pokory chroni nas również przed pokusą. Posłuchajcie tego. Czasem, gdy próbujemy odzyskać kogoś, o kimś wiemy, że popełnił grzech, nie przyoblekamy się w pokorę i łagodność, tylko jesteśmy dumni. Wskutek tego, po kilku dniach możemy ulec pokusie i popełnić ten sam grzech, który on popełnił. Dlatego też, aby odzyskać brata, którego urażono, przejawiamy łagodność, która jest wyrazem pokory. To uchroni nas przed pokusą. I 16. Chlubienie się w sobie, wynoszenie siebie, przypisywanie sobie chwały i pożądanie próżnej chwały to ohydny i niegodziwy wyraz dumy. To słowa naszego brata na temat dumy. Bardzo cenię sobie te słowa. Przejdźmy teraz do punktu B. Z przykładu Ezechiasza możemy wynieść nieocenione lekcje. Możemy nauczyć się czegoś pozytywnego, a jego niepowodzenie może posłużyć nam, członkom ciała Chrystusa, za ostrzeżenie na przyszłość. Jego przykład pomoże nam w prowadzeniu nieposzlakowanego życia na co dzień i w służbie Bogu przez całe życie. Przypomina to Samuela. Samuela nauczał Heli. Uczył go wielu pozytywnych rzeczy. Samuel zauważał u niego negatywne rzeczy. Widział to w tym, co on robił, w posłudze, jaką pełnił, jak postępował wobec swoich synów. Posłużyło to jemu za ostrzeżenie na całe życie. Identycznie, niech przykład Ezechiasza pomoże nam być niepokalanymi w życiu na co dzień i służbie Bogu przez całe życie. Punkt C. Król Ezechiasz był pobożnym człowiekiem. Jego zachowanie przypominało zachowanie Boga, lecz nie było to zachowanie prawdziwego męża Bożego. Dobrze rozpoczął on swoje życie z Panem, ale jego koniec był żałosny. Święci, nie chcemy, by nasz koniec był żałosny, prawda? Nie chcemy rozpocząć dobrze, a koniec mieć żałosny, na przykład Salomon. Nie chcemy skończyć jak on. Czytaliśmy Biblię, czytaliśmy o nim. Zdumiewa nas jego przypadek, cała tragedia, jaka z nim się wiąże. Smutno jest nam w sercu, gdyż kochał on Pana, zbudował świątynię. Gdy świątynia została już zbudowana, chwała Pana ją napełniła. Izrael w owym czasie był w rozkwicie, u szczytu. Salomon wtedy poślubił cudzoziemki, zaczął oddawać cześć bożkom. Był u szczytu chwały i spadł. To bardzo smutne, istna tragedia. Nie sądźmy, że nam to nie grozi. Módlmy się, Panie, zbaw mnie od tego. Chcemy być za to jak Jakub. Początek Jakuba był fatalny. Jakub zaczął od walki ze swoim bratem w łonie matki. Wyobraźmy to sobie tylko. Był niedobry już w łonie swojej matki. Naprawdę to było niedobre dziecko. Nie czekał, tylko walczył ze swoim bratem o to, kto ma wyjść pierwszy. Wyszedł jako drugi, ale jeszcze ciągnął Ezawa, aby tylko być pierwszym. Jednak mu się to nie udało. Przeznaczone mu było być drugim. To mowa też o nas. Przeznaczone nam było być drugim. Oto dlaczego tu jesteśmy. Gdybyśmy byli pierwsi, utracilibyśmy błogosławieństwo. Z Jakubem było tak, że jego historia stawała się coraz jaśniejsza. Przytaczamy tu m.in. wersety list do Galacjan 3, 3 i 4 oraz 5, 7. Paweł powiedział do Galacjan: czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż na próżno znieśliście tyle cierpień? Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Możemy dobrze biec, lecz napotykamy przeszkody. Nie chcemy, by coś nam przeszkadzało biec. Uczestniczymy w biegu. Nie możemy tracić czasu. W Księdze Przypowieści 4:18 jest powiedziane, że ścieżka sprawiedliwych jest jak jutrzenka poranna, nie jak zachód słońca, lecz jak jutrzenka, świeże światło poranka staje się coraz jaśniejsze. Powiem to w imieniu każdego z nas. Niech nasze życie już do końca, od teraz, aż do Pańskiego powrotu, aż z Nim się spotkamy, niech będzie coraz jaśniejsze. Na nic innego się nie zgadzamy. Mówmy: Panie, amen, coraz jaśniejsze. Coraz jaśniejsze, aż do dnia pełnego. To byłaby prawdziwa tragedia, gdybyśmy trwali w życiu Kościoła, przeszli wiele i pozostali tacy sami. To byłaby tragedia. Chcemy, by światła w nas przybywało. Chcemy wzrastać i stawać się coraz jaśniejsi. Chcemy być prawdziwymi ludźmi Bożymi, Bóg ludźmi, w których codziennie światło się powiększa. Punkt rzymski drugi. Ezechiasz, jeden z najlepszych królów, czynił to, co prawe w oczach Jahwe. Ufał mu, lgnął do niego i przestrzegał jego przykazań. Usunął on świątynki na wzgórzach, potrzaskał stelle, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, któremu dzieci Izraela spalały kadzidło. Podniósł z upadku dom Jahwe i usunął to, co wiązało się z oddawaniem czci bożkom. Odzyskał Paschę, której lud nie obchodził. Ustanowił porządek służby kapłańskiej i lewickiej. Ezechiasz wszystko to uczynił. Prowadził obronę przed najazdem Asyryjczyków. Gdy Asyryjczycy najechali Judę, Ezechiasz się modlił. Posłuchajcie, owej nocy padło 185 tysięcy Asyryjczyków. W ciągu jednej nocy wydarzył się wielki cud. Punkt F. Pokładał ufność Bogu i zachęcał do tego samego swój lud. Punkt G. Jahwe był z Ezechiaszem i gdziekolwiek ten się udał, wiodło mu się. Wiodło mu się. Wszystko byłoby dobrze, gdyby na tym się to kończyło, ale nie. To dalej się toczy. Ezechiasz poszukiwał Jahwe w obliczu ataku wroga. Gdy usłyszał o zaistniałej sytuacji, rozdarł szaty, okrył się worem i udał do domu Jahwe. Świadczy to o tym, że był pobożnym człowiekiem. Udał się do domu Jahwe, rozwinął przed nim list, który otrzymał, i modlił się do niego w sprawie dalszego ataku wroga. Ufał Jahwe wedle tego, jak on mu odpowiadał, i odniósł zwycięstwo dzięki temu, że Jahwe spełnił swoją odpowiedź. Posłuchajcie dalej, święci. Jahwe powiedział, że wybawi Jerozolimę nie ze względu na Ezechiasza, lecz ze względu na siebie samego i Dawida. Ze słów tych wynika, że Ezechiasz w Bożych oczach nie był kimś, kto się specjalnie liczył dla niego. Nie był wartościowy, cenny. Liczy się tak naprawdę to, kim jesteśmy w Bożych oczach. To się tak naprawdę liczy. Bóg wie. On wie. My zaś módlmy się, Panie, uczyń mnie kimś, kto się liczy dla Ciebie. Uczyń mnie kimś wartościowym, cennym w Twoich oczach. Miej nade mną miłosierdzie i nie ze względu na moją duchowość, lecz ciało Chrystusa, ze względu na Twoje królestwo, ze względu na stanie się Nową Jeruzalem i jej budowanie. Uczyń mnie kimś, kto będzie się dla Ciebie liczył, będzie wartościowy. Uczyń mnie, Panie, kimś, kto buduje Kościół nie z drewna, siana i słomy, lecz ze złota, srebra i drogocennych kamieni. Również na tym spotkaniu chcemy, by wbudowane w nas zostało złoto, srebro i drogocenne kamienie. Chcemy, by Bóg Ojciec w swej naturze wbudował się w nas jako złoto. Bóg Syn w swym odkupieńczym dziele wbudował się w nas jako srebro i Bóg Duch w swym dziele przeobrażenia wbudował się w nas jako drogocenne kamienie. Nie chcemy niczego, co jest drewnem, naturalnym człowiekiem, niczego, co jest sianem, niczego z upadłego ciała, niczego, co jest słomą, niczego, co nie ma w sobie życia. To bezużyteczne materiały. Nie chcemy z nich budować. Chcemy za to ukonstytuować się drogocenną, niewyczerpaną, nieskończoną bezcennością trójjedynego Boga. Tego właśnie chcemy. Daremne jest budowanie z drewna, siana i słomy. Nasz brat dzielił się z nami, że odrobina złota warta jest więcej od góry drewna, siana i słomy. Doświadczamy nieco z Boga, udzielamy nieco złota komuś innemu. To więcej jest warte niż góra słomy, góra naszego działania pozbawionego życia. Bogu zależy na jakości, nie na ilości. Zależy Mu na jakości nas samych i jakości dzieła, jakie wykonujemy, nie na ilości tego dzieła. Zanotujcie sobie wersety z Księgi Daniela 9:23 i 10:11 oraz 19. Posłaniec anielski przyszedł do Daniela w wersecie 9:23 i rzekł: Danielu, Ty jesteś samą drogocennością. Czy nie chcielibyście, by anioł coś takiego Wam powiedział? Grek. Nie chciałbyś, by anioł przyszedł do Ciebie, rzekł: Grek, jesteś górą słomy. To byłoby okropne, czyż nie? Chcemy, by aniołowie mogli powiedzieć: jesteś samą drogocennością. W wersetach 10, 11, 19 posłaniec mówi ponownie: Danielu, mężu drogocenności, mężu drogocenności, módlmy się, Panie, uczyń mnie mężem drogocenności. Punkt rzymski 4. Ezechiasz poszukiwał Jahwe ze względu na swoje zdrowie. Pan, odpowiadając na modlitwę Ezechiasza, mówił o sobie jako Bogu Dawida, jego ojca. Pokazuje to, że Ezechiasz nie cieszył się wielkim uznaniem u Boga. Święci, nie przejdźmy obojętnie obok tych punktów. Błagam Was, nie przejdźmy obojętnie obok tego poselstwa. Módlmy się nad tymi punktami. Mówmy: Panie, zbaw mnie od posiadania niewielkiego uznania u Ciebie. Chcę być jak Dawid, który cieszył się wielkim uznaniem Twojej obecności. Panie, służy to Twojej budowli. Służy to przygotowaniu oblubienicy. Traktuję to poważnie. Panie, ze względu na to, obieram Cię za ofiarę całopalną. Punkt B. Ezechiasz w swojej modlitwie rzekł, że przeżyje spokojnie, powoli, łagodnie i skromnie i rozważnie wszystkie swoje lata. Nie postępował jednak roztropnie, lecz pochopnie. Wiemy, że postępował pochopnie na podstawie odpowiedzi, jakiej udzielił przybyszom z Babilonu. Nie był rozważny. Nie liczył się w ogóle z innymi. Nie postępował roztropnie. Pokazał im wszystkie skarby. Trochę później zobaczymy, jak poważna była to sprawa. Punkt C. Bóg przedłużył życie Ezechiasza o 15 lat. Co oznacza, że miał on dożyć jedynie 54 lat. to druga księga królewska 18:2. Objawia to, że w oczach Boga nie był on osobą, której można byłoby powierzyć realizację Bożego zamysłu. Owe 15 lat zaowocowało tak poważnym błędem, że utracone zostało Królestwo Boże na ziemi. Czy to sobie możecie wyobrazić? Pan darował mu dodatkowe 15 lat. Lecz tylko 15. To miłosierdzie, że nie dodał mu więcej, gdyż nie był on osobą, której można byłoby powierzyć realizację Bożego zamysłu. Owe 15 lat zaowocowało tak poważnym błędem, że utracone zostało Królestwo Boże na ziemi. W drugiej Księdze Kronik 33:1 czytamy, że 3 lata po powrocie do zdrowia urodził mu się syn o imieniu Manases. Został on królem, gdy miał 12 lat. W takim wieku zaczął rządzić. Posłuchajcie, był on chyba najgorszym królem spośród królów Judy, Izraela. Jego rządy sprowadziły przekleństwo na ziemię. On sam zaś był wstrętny w oczach Pana. Czy to sobie możecie wyobrazić? Dodane wam zostaje 15 lat życia. Przyczyniacie się do utraty Bożego Królestwa na ziemi. Wasz syn jest ohydą dla Pana. Przeczytajcie tylko o Manassesie. Okropne. Brak słów na to, co on czynił. Niech Pan nas od czegoś takiego zbawi. Zbaw nas, Panie Jezu. Miej nad nami miłosierdzie. Punkt D. Ezechiasz dobrze się modlił, lecz dało się wyczuć w tej modlitwie nutę egoizmu. Prosił on egoistycznie Jahwe, by pozostawił go wśród żywych, aby mógł go chwalić. Pokazuje to, że obierał stronę Boga, lecz robił to w sposób egoistyczny. To właśnie wyczuwamy w jego modlitwie. Ezechiasz był człowiekiem pobożnym, lecz nie był mężem Bożym, Bogiem człowiekiem. Pamiętam spotkanie, na którym brat Lee o tym właśnie mówił. Było to spotkanie w Bay Area z braćmi wiodącymi. Powiedział wtedy, że możemy szukać Pana, lecz w 80% poszukiwania te służą nam samym. Coś się wydarza, co wpływa na nas i korzyść, jaką mamy z czegoś i chcemy porzucić odzyskiwanie. Potrzebujemy oczyszczenia, żeby nasze poszukiwanie Pana służyło w pełni całkowicie Jego korzyści. Jak to się może stać? Potrzebujemy, by Chrystus był naszą ofiarą całopalną. Potrzebujemy, by był naszym całkowitym oddaniem, naszą czystością, naszym życiem, osobą, siłą i wszystkim. Punkt rzymski 5. Księga Izajasza 95 ukazuje niepowodzenie, jakiego doznał Ezechiasz, gdy zaznawał pokoju i cieszył się dobrym zdrowiem. Wielokrotnie sprawdzianym dla nas jest sytuacja, w której zaznajemy pokoju i cieszymy się dobrym zdrowiem. Gdy dochodzi do zamętu, prawdziwie wtedy zwracamy się do Pana. Zawsze powtarzam, że gdy znajdujemy się pod wodospadem Niagara, nie będziemy się modlić zgodnie z doktryną. Nie mówimy wtedy, o Panie, dziękuję Ci za błękitne niebo i wodę. Wołamy, o Panie, zbaw mnie. Jesteśmy prawdziwi wobec Pana. Sytuacja, w której zaznajemy pokoju i cieszymy się dobrym zdrowiem, jest dla nas sprawdzianem. Gdy nie mamy dobrego zdrowia, zależymy od Pana w najdrobniejszej sprawie. Zaznaje on pokoju i cieszy się dobrym zdrowiem. I co się dzieje? W punkcie A czytamy o tym, co się dzieje. Ezechiasz postąpił głupio, popełnił wielki błąd, gdy pokazał gościom z Babilonu swoje skarby, zbroje i wszystko, co posiadał, ponieważ okazało się to pokusą dla Babilonu. Zaledwie 100 lat później król Babilonu przybył i zabrał te bogactwa. Bogactwa były nieprzebrane. Dawid je zgromadził na świątynię i zdobył je Salomon. Okazało się to pokusą dla Babilonu. Zaledwie 100 lat później król Babilonu przybył i zabrał te bogactwa. Punkt pierwszy. Ezechiasz nie zastanowił się nad swoim czynem, ani nie modlił się o to. Nie przyszło mu na myśl, co król Babilonu mógłby w związku z tym uczynić. Czy sobie to możecie wyobrazić? Gdybyście byli naprawdę bogaci, nie zapraszalibyście do swego domu złych ludzi i nie pokazywalibyście im swego bogactwa, nie otwieralibyście sejfu i nie mówiliście, popatrzcie tylko na pieniądze, które mam. Nie zabralibyście ich na górę, patrzcie, mam 10 zegarków szwajcarskich, czy coś tam innego. Nic takiego byście nie powiedzieli, nic nie pokazali. Pomyślelibyście natomiast, będę ostrożny i nie będę za dużo jemu pokazywać, bo może tu wrócić i to ukraść. Ezechiaszowi nie przyszło na myśl, jaką naturę mają Babilończycy. Nie pomyślał, nie wejrzał w ich motywy, nie rozważał tego, po co oni tu w ogóle przyszli. Przyszli, bo usłyszeli o cudzie, o uzdrowieniu, o tym, że Bóg go pobłogosławił. Dlaczego tu przyszli? Nie sądzę, by taki był jedynie powód ich przybycia. Myślę, że przyszli, bo chcieli wybadać, jak sprawy stoją, zasięgnąć informacji. 100 lat później przybyli i pokonali Izrael, zabrali te bogactwa. Punkt drugi. Pokazuje to, że postępował pochopnie, nie liczył się z innymi, ani nie przywiązywał wagi do pewnych spraw. Punkt trzeci. Swoim popisywaniem się uraził Boga, który nienawidzi ludzkiej pychy. Popisywał się, uraził tym Boga, który nienawidzi ludzkiej pychy. Pierwszy list Piotra 5:5 mówi, Bóg bowiem przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Słowo przeciwstawia się, to mocne słowo, używa się go, gdy armia przygotowuje się, by przeciwstawić się wrogowi. Podpunkt A. Prowadźmy tajemne, ukryte życie z Panem, życie, w którym doświadczamy Pana w ukryciu w głębi swej istoty. Nabądźcie broszurę Watchmana Nee. Głębia przyzywa głębię. W niej o tym przeczytacie. Psalm 42:8 mówi, głębia przyzywa głębię. Z głębi odpowiemy na to, co pochodzi z głębi. Z głębi odpowiemy tylko na to, co pochodzi z głębi. Jeśli będziemy płytcy, nie poruszymy ludzi, nie dotkniemy się ich głębi. Prowadzić zatem musimy ukryte życie z Panem, życie, w którym doświadczamy Pana w ukryciu, w głębi swej istoty. W Ewangelii Mateusza 6:3-4 i w wersecie 6, dodajcie tu wersety od 16 do 18, czytamy, kiedy dajesz, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Naprawdę, bardzo lubię życie Kościoła, gdyż to, co dajemy, pozostaje w ukryciu. Gdy przyszedłem do życia Kościoła, musiałem się spytać, jak mogę coś ofiarować, gdzie mogę złożyć taką ofiarę. Tam, gdzie wzrastałem, sporządzano listę tych, którzy składali ofiary pieniężne. Ci, co dawali najwięcej, widnieli na początku listy. Ci zaś, co ofiarowali najmniej, na szarym końcu. Czy to Pan? Oczywiście, że nie. A wdowa, która miała 2 grosze, umieściliby ją na szarym końcu. Być może nawet by jej nie zamieszczano w ogóle na liście. W Pańskich oczach znajdowała się na początku listy, gdyż dała wszystko, co miała. Gdy dajemy, pozostaje to w ukryciu. To jest bardzo cenne. Gdy modlimy się, powinniśmy modlić się w ukryciu. Powinniśmy prowadzić ukryte życie modlitewne z Panem. Ewangelia Mateusza 6:6 to dla mnie bardzo cenny werset. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy pościmy, niech pozostanie to w ukryciu. Jest powiedziane, że gdy pościmy, nie powinniśmy mieć posępnej miny. Nie powinniśmy wyglądać na ponurych, zgorzkniałych, posępnych. Mamy taką minę, by wyglądało to na post, by inni mówili, o, popatrzcie, Ed pości, jakiż on religijny, jaki pobożny. To okropne. Nie chcemy czynić pokazu z ukrytego życia, jakie prowadzimy z Panem. Punkt B. Chrześcijanin, który obnosi się ze swoim duchowym życiem i cnotami przed innymi, a nie ma nic w głębi swej istoty, nie posiada korzeni. Ktoś taki nie ostanie się w dniu próby i pokusy. Święci, musimy posiadać system korzeniowy u Pana. W przypowieści w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 mówi się o czterech rodzajach gleby. W glebie twardej, czyli twardym sercu, w które Słowo Boże nie ma jak wniknąć, glebie, w której rośnie dużo chwastów, co oznacza, że troski i zabieganie pochłaniają Słowo, glebie kamienistej, w której jest dużo kamieni. Święci, codziennie rozprawiajmy się z naszym sercem, codziennie je badajmy. Kamienie w naszym sercu oznaczają, że powierzchownie przyjmujemy Słowo Boże. Czym są te kamienie? To ukryte grzechy, osobiste pragnienia, egoizm, użalanie się nad sobą. Co na to powiecie? Nie podnoście ręki. Czy użalaliście się nad sobą? Wszyscy rozczulamy się nad sobą. To kamienie. Kamienie to użalanie się nad sobą. Biada mi. Użalanie się nad sobą. Egoizm, ukryte grzechy, osobiste pragnienia. Z tym wszystkim trzeba się uporać. W przypowieści tej jest powiedziane, że gdy nasze serce jest dobrą glebą, nie ma kamieni w naszym sercu, chwastów, serce jest miękkie dla Pana, to gdy słońce wstaje, słońce oznacza próby, prześladowania, pokusy i trudności, przyda ziarno wzrostu. Ziarno Słowa Bożego wzrośnie w nas. Jeśli jednak w naszym sercu są kamienie, ukryte grzechy, osobiste pragnienia, egoizm, użalanie się nad sobą, wówczas słońce prześladowania, pokusy, próby, cierpienia, przeróżne rzeczy w naszym otoczeniu sprawią, że nasieniu zostanie zadany śmiertelny cios. Nie chcemy, by nasze otoczenie taki wymierzało nam cios. Chcemy, by przyczyniało się do wzrostu życia. Nie śmiertelny cios, lecz wzrost życia. Przyczyniało się do wzrostu życia. W Księdze Izajasza 37:31 czytamy: reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce. Podoba mi się to. Módlmy się tak. Panie, chcę zapuszczać w głąb korzenie, wydawać w górze owoce. Nasz wzrost w życiu i przynoszenie owocu są nierozdzielne. Zapuszczamy w głąb korzenie, rośniemy w głąb i przynosimy w górze owoce. Podpunkt C. Ponieważ Ezechiasz ukazał Babilończykom wszystko, co miał, wszystkie jego bogactwa zabrano. Pokazuje to, że gdy obnosimy się z czymś przed innymi, doznamy straty. Tyle, ile ze swojego życia wystawiamy na pokaz przed innymi, tyle z własnej woli tracimy. Nie powinniśmy obnosić się. Doświadczamy czegoś wspaniałego z Chrystusa rano, a po południu obnosimy się z tym przed innymi. I tyle z tego mamy. Nie prowadzimy ukrytego, tajemnego życia z Panem. Powiedzmy, że przychodzicie do mnie do domu. W domu mam piękną roślinę. Nie zrobiłbym czegoś takiego, że kazałbym wam ją obejrzeć. Czyż nie jest piękna? Po czym wyciągnąłbym ją z ziemi, z korzeniami? Popatrzcie na korzenie. Czyż nie są wspaniałe? Nigdy nie pokazałbym wam korzeni tej pięknej rośliny. Dzięki korzeniom roślina ta żyje. Nigdy nie powinniśmy zatem obnosić się z ukrytym systemem korzeniowym w Panu. Mamy prowadzić ukryte, schowane życie z Panem, które rośnie w głębi gleby. W drugim liście do Koryntian 12:2-4 Paweł o tym mówił, że zna człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, ten człowiek to oczywiście on, że ten człowiek został porwany do trzeciego nieba, do raju i słyszał tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Nie mówił on o tym doświadczeniu przez 14 lat. Na koniec będziemy się modlić. Jedyne, co możemy zrobić po takim poselstwie, to modlić się. Dobrze, posłuchajmy. Pomyślcie o tym, że udalibyście się do raju i trzeciego nieba. Spędzacie czas z Panem rano. Na szkoleniu macie na to 30 minut. Od 7.25 do 7.55. I pochwyceni zostajecie do raju i trzeciego nieba. Powiedzielibyście o tym innym szkolonym. Byłem w raju, w trzecim niebie. Pan rzekł tajemne słowa, lecz ja jednak wam je przekazuję. Paweł to nawet nie wspomniał o tym doświadczeniu przez 14 lat. Nie wiemy też, o czym Pan mu powiedział. Nadal tego nie wiemy. Wypowiedział tajemne słowa. Może dowiemy się tego w następnym wieku. Rzekł tajemne słowa do Pawła. Zapisałem sobie kilka punktów. Chcę się teraz nimi podzielić. Ezechiasz doznał wielkich cudów. Kraj najechało 185 tysięcy Asyryjczyków. Doznał uzdrowienia. Cień cofnął się o 10 stopni. W euforii pokazał Babilończykom wszystkie swoje skarby. Odsłonił tym samym swoje korzenie. W takiej sytuacji nie jest możliwy duchowy postęp, który wpływa na nasz wzrost i Bożą budowlę. Posłuchajcie teraz tego. Ma to swoje znaczenie w typologii. Pokazał im złoto. To odnosi się do Boga i Jego boskiej natury. Pokazał im srebro. To Chrystus i Jego dzieło odkupienia. Pokazał im wonności. Odnosi się to do naszych ran. Czasem jesteśmy zranieni i Pan uzdrawia nas sobą, lecz niczymi wonnościami. Ezechiasz pokazał im te wonności, drogocenny olej, którym jest duch. Zbroje to dzieło pańskie, które on nam daje do duchowej obrony i walki. Pokazał im wszystkie swoje skarby. Skarby te zdobywamy w osobistej społeczności z Panem. Odsłonił zatem swoje korzenie. Posłuchajcie, co stwierdził Watchman Nee. Bóg osłania tych, którzy osłaniają swoje korzenie. Nie chroni tych, którzy nie chronią swoich korzeni. W drugiej księdze Samuela 24 Dawid policzył lud. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego był to tak wielki grzech. Dlaczego? Bo odsłonięta została ukryta duma Dawida i jego pragnienie przypisania sobie chwały. Baczmy zatem, jak bardzo odsłaniamy rezultaty naszego dzieła. Nie oznacza to, że nie powinniśmy o tym mówić w ogóle. Za chwilę coś powiem na ten temat. Nie powinniśmy o tym rozmawiać dla celów propagandowych, autoreklamy. Gdy mówimy o swoim dziele, czynimy to na chwałę Bogu, by to On był wyrażony. Gdy zatem poruszamy się, nie postępujemy jedynie według Bożych instrukcji w nas. Z pewnością musimy świadczyć o przepływie życia w nas, które służy budowaniu ciała Chrystusa. Musimy również ochraniać ukrytą część, jaką mamy przed Panem. Jednocześnie to również czynimy. Punkt czwarty. Ezechiasz zawiódł w kwestii otrzymywania darów i przypisywania sobie chwały. Pełno w nim było własnego ja, którego nie umiał okiełznać. Mimo że Ezechiasz był człowiekiem pobożnym, który modlił się i otrzymywał cudowne odpowiedzi od Boga, w ostatecznym rozrachunku doznał niepowodzenia wskutek przypisywania sobie chwały i liczenia na odniesienie własnej korzyści. Egoizm Ezechiasza ujawnił się w tym, jak odpowiedział na słowa skierowane do niego przez Izajasza w wersetach 39:5-9. Księga Izajasza mówi, oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie aż do dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan, a synów Twoich, którzy będą pochodzić od Ciebie, z tych, którym dasz życie, wybierze się dworzan do pałacu króla babilońskiego. Gdyby takie doszło na słowo, powinniśmy powiedzieć, och, Niech tak się nie stanie. Nie, Izajaszu, nawracam się. Jak mogę temu zapobiec? Co mamy robić? Módlmy się. Ezechiasz tak nie powiedział. Rzekł za to do Izajasza. Pomyślne jest słowo Pańskie, któreś wygłosił. Myślał bowiem, będzie spokój i bezpieczeństwo, przynajmniej za mego życia. Punkt pierwszy. Królestwo Judy było w rzeczywistości Królestwem Bożym na ziemi. Ezechiasz nie powinien był zatem uznawać go za własne królestwo. Ezechiasz nie uważał, że strata królestwa to coś ważnego, lecz dla Boga utrata królestwa była poważną sprawą. Ezechiasz nie myślał o Bogu ani o Jego królestwie. Nie zależało mu nawet na własnych dzieciach. Chodziło mu tylko o siebie samego. Dużo braci martwi się o następne pokolenie, które pojawia się w Pańskim odzyskiwaniu. Dzisiaj odbyła się społeczność z pełnoletnimi wierzącymi. Trzech braci prowadziło tę społeczność. Tak prawidłowo bierze się pod rozwagę duchowe dzieci w Pańskim odzyskiwaniu. Nie powinniśmy jedynie zastanawiać się, co się stanie za mego życia. Powinniśmy zastanawiać się, co się stanie, gdy nas nie będzie. Trzeba innych doskonalić, prawda? Zanim przejdę do następnego punktu, podzielę się czymś, czym już się dzieliłem, co mnie bardzo poruszyło. Z Księgi Kapłańskiej 14:9. Przeczytamy o tym w książce Doświadczenie życia na stronach 181 i 2. Mówi się tam o rozprawianiu się ze swoim ja i podaje jako przykład golenie włosów, że trędowaty musi zgolić swoje włosy. I nie mówi się ogólnie, że ma zgolić wszystkie swoje włosy, lecz że ma zgolić włosy na głowie, zgolić brwi, brodę i wszystkie włosy ciała. To ja. Brzytwą zaś jest krzyż. I nie robimy tego tylko raz. Trzeba to powtarzać. Włosy głowy zatem symbolizują chlubienie się i obnoszenie przed innymi. Włosy głowy odnoszą się do przypisywania sobie chwały. Każdy znajdzie dziedzinę, którą się chlubi. Czy to chlubimy się swoimi przodkami, czy wykształceniem, czy cnotami. Czasem chlubimy się nawet naszą gorliwą miłością do Pana. Taki był Piotr. Obnosił się z tym przed innymi. To wszystko krzyż musi zgolić. Brzytwa krzyża nie przechodzi tylko raz. Wielokrotnie trzeba to powtarzać. Goliłem się dzisiaj rano, wczoraj, przedwczoraj i jeszcze dzień wcześniej i jeszcze dzień wcześniej. Gdybym ogolił się tylko jednego dnia, tydzień temu i nie golił się przez cały tydzień, wszyscy zapewne byście pościli i modlili się za mnie. Golić trzeba się wielokrotnie. Przez ducha musimy uśmiercać swoje ja. Broda symbolizuje honor, szacunek, który sobie sami przypisujemy. Możemy uważać, że jesteśmy godni szacunku z powodu zajmowanej pozycji, również zajmowanej w kościele, cudzysłów. W kościele nie zajmuje się żadnych pozycji. My jednak możemy zastanawiać się, zasłużyłem na zaszczyt. Jestem w życiu kościoła 45 lat, 25 lat. Uważamy, że zasługujemy na zaszczyt. Możemy uważać, że jesteśmy godni szacunku z powodu tradycji rodzinnej czy własnej duchowości. Mamy poczucie wyższości w stosunku do innych. To musi zostać zgolone brzytwą. Zgolone. Cały ten szacunek trzeba zgolić. Z kolei brwi są symbolem naturalnego piękna. Mamy osiągnięcia, zalety i cnoty, które pochodzą z naturalnych narodzin. Trzeba to codziennie golić brzytwą krzyża. Piękno, którego źródłem jest naturalne ja. Jedynie Bóg jest naszym pięknem. Inne piękno jest fałszywe. Bóg jest naszym pięknem. Włosy zaś ciała są symbolem naturalnej siły człowieka i jego zdolności. Trzeba to zgolić brzytwą krzyża. Pana musimy obrać za naszą siłę i zdolności. Księga Kapłańska 14:9. Błagam was, bracia i siostry, przeczytajcie te strony z doświadczenia życia, strony 181 i 2. Przeczytajcie przypisy do tego wersetu. Módlcie się nad tym. To brzemię, które noszę, nawet jeśli niektórzy przeszli przez bramę rozprawiania się z własnym ja bardzo konkretnie. To będzie coś wielkiego w odzyskiwaniu. Punkt C. Do niepowodzenia Ezechiasza przyczyniły się popisywanie się pod wpływem upadłego ciała tym, co miał, brak czujności, nieszukanie Pana, brak modlitwy, niedbanie o to, do czego taki czyn może doprowadzić, troska wyłącznie o siebie, a nie o Boże Królestwo na ziemi. Święci, módlmy się nad tym. Módlmy się, Panie, zbaw mnie od popisywania się pod wpływem upadłego ciała tym, co mam. Chcę, Panie, Ciebie powiększać. Zbaw mnie od braku czujności. Chcę czuwać i się modlić. Zbaw mnie od nieszukania Ciebie. Daj mi serce, które będzie Ciebie poszukiwać. Zbaw mnie od braku modlitwy. Uczyń mnie kimś, kto będzie się modlić. Zbaw mnie od niedbania o to, do czego mogą doprowadzić moje działania. Panie, nie chcę też troszczyć się wyłącznie o siebie. Daj mi być kimś, kto troszczy się o Boże Królestwo. Niech Twoje ciało będzie moim brzemieniem, Twoje Królestwo na ziemi. Mając przed oczami taki wzór, spędźmy jakiś czas przed Panem i zapytajmy siebie, jacy my będziemy. Czy będziemy jak Ezechiasz, postępujący pochopnie, nakierowany na siebie? Zastanawiając się nad tym, uczmy się mówić, Panie, nie chcę. Powiedzmy to razem jako modlitwę. Panie, nie chcę być kimś. Wolę być niczym. Pragnę, byś Ty był moją osobą i życiem, żebyś żył we mnie, abym ja mógł żyć Tobą. Jeśli mam jakiś być, to właśnie taki. Jeśli wszyscy będziemy tak się modlili, Pańskie odzyskiwanie dozna wielkiego ożywienia. Obyśmy, bracia i siostry, wszyscy tak się modlili w najbliższych dniach. Modlę się, by nasze serca, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu i tych, co oglądają to na wideo, by nasze serca były dobrą glebą i by nasienie tego słowa przyniosło w nas plon stukrotny i przyczyniło się do przyjścia Bożego Królestwa na ziemię. Tak się naprawdę modlę. Dobrze. Teraz, bracia i siostry, może przez minutę pomódlmy się sami w ciszy. Potem pomódlmy się z tym, kto siedzi obok nas. Tak zróbmy. Pomódlmy się sami przez mniej więcej minutę, a później z tym, kto siedzi obok nas.